Szukasz odjazdowego prezentu na komunię? Nowy, autoryzowany salon marki Cross CK Bicycles zaprasza. Rowery dziecięce, szosowe, MTB, crossowe i elektryczne. Na rowery do 26 cali rabat 5%. CK Bicycles Kielce, Warszawska 214.
Moimi państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef kancelarii premiera, ale także były wiceminister obrony, Michał Dworczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od rana również w tych faktach przed chwilą mówimy o ataku na Iran. Słyszymy, że to drony, nie rakiety. Irańska armia podaje, że nie ma żadnych zniszczeń, że to były niewielkie drony. Padają nawet słowa miniaturowe. New York Times z kolei podaje, że drony jednak dotarły do celu, którym miała być baza lotnictwa w pobliżu Isfahanu. Rzeczywiście wiele wskazuje, że to atak ograniczony. Myśli pan, że to jakiś pierwszy sygnał do czegoś poważniejszego, czy raczej wręcz przeciwnie? Po naciskach zachodnich sojuszników i irańskich groźbach odpowiedzi na większą skalę, izraelskie władze próbują raczej się z tego konfliktu wycofać, zachowując twarz.
Na razie mamy sporo sprzecznych informacji, w związku z tym trudno jednoznacznie ocenić tę sytuację, ale na pewno może być to ograniczona odpowiedź Izraela, który chcąc zachować twarz, mówiąc kolokwialnie, podjął pewne działania odwetowe, ale w niezwykle zawężonym wymiarze, o co zabiegało całe środowisko międzynarodowe, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, które są zainteresowane tym, aby nie eskalować sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Myśli pan, że w nieco dłuższym terminie, właśnie pod naciskiem tego potężnego przyjaciela, potężnego sojusznika zza oceanu, Izrael wyciszy ten konflikt?
Naprawdę trudno dzisiaj oceniać. Eksperci mają zróżnicowane opinie w tej sprawie. Ja rozmawiając 2 dni temu z jednym z analityków usłyszałem, że Izrael musi coś zrobić, dlatego że musi dać jakąś odpowiedź, dlatego że na Bliskim Wschodzie cały czas honor jest droższy od pieniędzy i innych przesłanek. Natomiast, że rzeczywiście będzie to bardzo ograniczona odpowiedź, dlatego że jest szereg czynników, w tym właśnie nacisk między innymi Stanów Zjednoczonych, które z kolei są głównym wsparciem dla Izraela, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nacisk na to, żeby tą sytuację deeskalować.
No skoro honor droższy od pieniędzy, to tym bardziej jest to beczka prochu. My też nie mamy bezpiecznej okolicy. Rosyjskie bombowce znów w akcji, więc przenieśmy się w nasz rejon świata, pomówmy o naszym bezpieczeństwie. No i najpierw taka historia, która spowodowała burzę w internecie choćby. Generał Karsten Breuer, szef Bundeswehry, po spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem, generałem Wiesławem Kuku, ogłosił między innymi, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. To jest dosłowny cytat. I co NATO?
No tutaj mamy do czynienia chyba z taką pomyłką. Pytanie, czy nie jest to pomyłka freudowska, ponieważ pan generał, odpowiednik naszego szefa sztabu generalnego, napisał, że Niemcy biorą odpowiedzialność na wschodniej flance NATO, natomiast pan ambasador przetłumaczył to, że Niemcy biorą odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Ktoś powie, że to niby drobiazg, a jednak różnica jest zasadnicza, ale tak jak...
No właśnie, bo powiedzmy, bo tego nie powiedzieliśmy, że to, co napisał pan generał, dowódca Bundeswehry, zostało po niemiecku, zostało przetłumaczone przez ambasadora Niemiec w Polsce dla naszego użytku, na nasz język.
I właśnie zostało przetłumaczone w sposób chyba nieprecyzyjny, ale ta pomyłka może być taką freudowską pomyłką, która, czy przejęzyczeniem freudowskim, które pokazuje prawdziwą mentalność części elit niemieckich. Natomiast mówiąc poważnie, jak rozumiem, pan generał mówił o swoim zaangażowaniu przede wszystkim, o zaangażowaniu Niemiec przede wszystkim na terenie Litwy, tłumaczył to również nasz szef sztabu, pan generał Kukuła, przy czym to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że Niemcy są mało wiarygodnym dostarczycielem bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o biznes przemysłu zbrojeniowego, to tutaj są bardzo skuteczni. Natomiast jeśli chodzi o dzielenie się realnym bezpieczeństwem. Z tym jest dużo gorzej, bo przypomnijmy, Niemcy jeszcze chyba w 2014 roku obiecali przesunięcie jednej brygady na Litwę i do dzisiaj to nie nastąpiło. I okazuje się teraz, że to nie będzie brygada, tylko jakieś elementy brygady i są z tym same problemy. W związku z tym no, trzeba powiedzieć, że Niemcy są mało wiarygodni, oni nie traktują zagrożenia wojną tak poważnie jak państwa wschodniej flanki NATO, ale bardzo skutecznie za to korzystają biznesowo na naszych obawach. I tutaj takie firmy jak Rheinmetall czy Diehl naprawdę robią ostatnio w Europie świetny biznes, sprzedając swoje produkty, zresztą bardzo dobre produkty.
No zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, bo Rheinmetall, prezes Rheinmetallu no, zaangażował się w kwestię sprzedaży, przyszłej sprzedaży niemieckiego uzbrojenia do krajów wschodniej flanki NATO. Ostatnio mówił o tym w wywiadzie dla Financial Times. Mamy te doniesienia mamy akces, zgłoszenie Polski do europejskiej tarczy antyrakietowej przez szefa polskiego rządu, ale jeszcze chciałbym dopytać w związku z tym oświadczeniem generała Breuera. My powinniśmy pana zdaniem zabiegać o to, żeby Niemcy się bardziej zaangażowali, czy raczej powinniśmy się tego obawiać?
No oczywiście powinniśmy zabiegać o to, żeby wszystkie kraje NATO angażowały się jak najbardziej na wschodniej flance, tylko musimy być realistami. A realia są takie, że dzisiaj praktycznie jedynie Stany Zjednoczone mają zdolności takie, żeby poważnie zaangażować się, poważnie wzmacniać wschodnią flankę NATO. Do tego są jeszcze powiedzmy Brytyjczycy i Francuzi, natomiast inne kraje mają te zdolności znikome, w szczególności Bundeswehra, która mierzy się z olbrzymimi problemami, zarówno jeśli chodzi o zasoby sprzętowe, jak i osobowe, bo o ile sprzęt można szybko wyprodukować, stosunkowo szybko wyprodukować, gospodarka niemiecka jest najsilniejsza w Europie, no o tyle zasoby ludzkie, jest to gigantyczny problem, jeśli chodzi o Bundeswehrę, dlatego Niemcy bardzo poważnie rozważają przywrócenie poboru przymusowego, po prostu nie ma osób, które chciałyby w Bundeswehrze służyć.
No i niemieckie władze zapowiadają wydanie dodatkowych 100 miliardów euro na potrzeby obrony. Czy to nie jest tak, że ten kolos na glinianych nogach na razie będzie te nogi wzmacniał? Dość szybko.
Oczywiście, oby tak się stało, tylko że te 100 miliardów złotych relatywnie są to, euro, są to relatywnie niewielkie pieniądze w stosunku do potrzeb, bo zapóźnienia różnego rodzaju problemy w Bundeswehrze są ogromne. Te 100 miliardów euro są już praktycznie rozdysponowane, jeśli chodzi właśnie o wzmacnianie różnych zdolności Bundeswehry. W związku z tym takie kraje jak Litwa czy inne kraje flanki wschodniej raczej nie mogą liczyć na to, że skorzystają z tych środków, choćby w taki sposób, że zostaną ustalona jakaś stała obecność pododdziałów czy oddziałów niemieckich w różnych krajach flanki wschodniej, bo utrzymanie stworzenia, a potem utrzymanie takiej stałej obecności poza granicami własnego kraju jest bardzo kosztowne i Niemcy dzisiaj na to środków, według mojej wiedzy, przeznaczonych nie mają.
Ale mają ambitne plany dotyczące stworzenia europejskiej tarczy antyrakietowej. Polska i rząd zgłosił akces nasz do tego przedsięwzięcia. Warto w tym brać udział?
Mówi pan o europejskim systemie
tak
obrony, powiedzmy.
Tak? O tej żelaznej kopule, tak, zwanej również niemiecką.
W ostatnich dniach ta wypowiedź premiera Tuska wywołała dużo emocji w Polsce i dyskusji ekspertów i polityków. Dobrze, że ona została niedawno doprecyzowana, bo pojawiły się na początku obawy, że możemy chcieć poważnie modyfikować albo wręcz rezygnować z systemu, który od wielu lat budujemy, i to trzeba jasno powiedzieć, ten system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który tworzymy jako Polska, został jeszcze zapoczątkowany przed 2015 rokiem, a potem przez ministra Macierewicza, ministra Błaszczaka, był rozwijany i dzisiaj w stosunku do tych projektów Europejskiego Systemu Obrony Powietrznej jest bardzo zaawansowany. I tutaj oczywiście trzeba rozmawiać o szczegółach. Jeżeli nasz system, który będzie dysponował między innymi najnowocześniejszym na świecie systemem zarządzania i kierowania obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową, czyli IBCS-em, mógłby taki system poza Ameryką będzie miała na razie przynajmniej tylko Polska, więc jeżeli ten nasz system mógłby w jakiś sposób być włączony do europejskiego systemu obrony powietrznej, to oczywiście warto o tym rozmawiać, zwłaszcza jeżeli moglibyśmy jeszcze wynegocjować zaangażowanie polskiego przemysłu obronnego w to przedsięwzięcie. Natomiast gdyby miało tak być, że mielibyśmy zrezygnować z własnego budowanego systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, to oczywiście byłoby bardzo złe. No ale po wyjaśnieniach złożonych przez premiera Donalda Tuska chyba nie o to chodzi na szczęście, choć te obawy były w tym znaczeniu uzasadnione, że jak patrzymy, co się dzieje ze strategicznymi projektami, takimi jak CPK, czy polski atom, czy rozbudowa polskich portów, to warto się jednak upewnić, czy takie szkodliwe pomysły w łonie obecnego rządu się nie pojawią.
Ale zbrojeniowe kontrakty nie zostały skasowane.
Nie, i to jest bardzo dobrze, że jest kontynuacja tych działań, które podjął jeszcze minister Błaszczak. Bezpieczeństwo powinno być ponadpolityczne, a mało i ponadpartyjne przede wszystkim i w ten sposób powinno być omawiane. A tak jak powiedziałem, my też możemy na tym w pozytywnym sensie skorzystać. Jeżeli jeszcze mówimy o tym europejskim systemie obrony powietrznej, no to on przewiduje przede wszystkim wykorzystanie produktów przemysłu niemieckiego, w tym właśnie systemów IRIS-T, które bardzo dobrze sprawdzają się na Ukrainie, no ale my mamy już zakontraktowane takie systemy brytyjskie, w związku z tym tym nie jesteśmy zainteresowani, ale na przykład stworzeniem takiego najniższego piętra obrony, gdzie moglibyśmy przeciw właśnie lotniczej, gdzie moglibyśmy wykorzystać nasze pioruny czy systemy przeciwdronowe, bo mamy w Polsce firmy, które świetnie tworzą takie systemy, tak jak ZM Tarnów czy APS, no to jest absolutnie sensowne i o to nawet warto zabiegać.
A jak chodzi o to najwyższe piętro, sam premier Tusk wspomniał o tych rakietach Arrow, strzała, rakiety dalekiego zasięgu. One są nam potrzebne?
Tak jest. To jest izraelsko-amerykański system.
On tak, produkowany z Boeingiem. Przydałyby się nam takie? Mogłyby tu być rozmieszczone w Polsce?
No, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to oczywiście warto, gdyby ktoś miał nieograniczone możliwości, to warto mieć wszystko, ale należy każdy system i każdy projekt analizować pod kątem koszt-efekt. No, my w tej chwili takich systemów nie potrzebujemy. Rosjanie w potencjalnym konflikcie rakiet balistycznych średniego zasięgu, bo on przede wszystkim służy do zwalczania tego typu środków napadu powietrznego, raczej by tutaj nie stosowali. W związku z tym dla nas kluczowe są patrioty, dla nas kluczowe są właśnie kamy, pioruny i systemy do zwalczania dronów, czy tych obiektów, czy środków napadu na najniższym pułapie.
Moim i Państwa gościem jest poseł, były wiceminister obrony Michał Dworczyk, Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda był w Trump Tower, fotografował się na tle złotych drzwi z tacą, to tak a propos internetu. Donald Trump z berłem. Nie wie pan pewnie, co to za rekwizyty, ale ja chciałem poważniejsze pytanie zadać. Czy to był dobry pomysł i czy powinniśmy unikać takich kontaktów, czy raczej je zintensyfikować?
Oczywiście, że to był pomysł dobry, dlatego że niczym nadzwyczajnym nie jest, że politycy się spotykają. Ja przypomnę też, jak prezydent Biden był w Polsce, to poza spotkaniami, które odbył z prezydentem Andrzejem Dudą, z premierem Mateuszem Morawieckim, też na moment spotkał się z Donaldem Tuskiem, wówczas politykiem opozycji, więc tu naprawdę nie ma w tym nic nadzwyczajnego. A mało tego, no wielu polityków i amerykańskich, i polskich pozytywnie to komentuje, dlatego że my musimy niezależnie od tego, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, podtrzymywać dobre relacje polsko-amerykańskie. Wczoraj nawet chyba minister Sikorski wypowiadał się w podobny sposób. Pan prezydent Duda na pewno rozmawiał z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat podejścia republikanów do wspierania militarnego Ukrainy. No, takie rozmowy po prostu trzeba prowadzić. Nie ma innego sposobu niż dialog, żeby przekonywać do ważnych rozwiązań, do ważnych decyzji politycznych, a chyba każdy się zgodzi, że militarne wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone to jest istotna kwestia.
Donald Trump, kiedy był prezydentem, chwalił sobie stosunki z Polską i no można chyba powiedzieć, był wam bliższy niż ówczesna amerykańska opozycja. Potem przyszła wojna. Myśli pan, że Donald Trump, jeśli by wrócił do Białego Domu, pod jakim względem byłby lepszy dla Polski niż Joe Biden i jego ludzie?
To są wszystko, panie redaktorze, takie dywagacje, natomiast można na pewno wskazać na zasadnicze kwestie i zasadnicze decyzje, które zapadły w czasach prezydentury Donalda Trumpa, a mówimy tutaj o decyzjach, które podejmował Kongres w zakresie sprzedaży uzbrojenia amerykańskiego Polsce, między innymi dzisiaj już wspominany przez nas w rozmowie ten najnowocześniejszy system zarządzania obroną przeciwrakietową, przeciwlotniczą, czyli IBCS, ale również zwiększenie komponentu i decyzja o de facto stałym stacjonowaniu na terenie Polski żołnierzy amerykańskich. To są wszystko decyzje, które podejmował Donald Trump i ówczesna amerykańska administracja. W związku z tym o tym trzeba głośno mówić i to były decyzje pozytywne dla Polski.
No to wszystko prawda, ale ja chciałbym jednak poprosić o odpowiedź dotyczącą przyszłości. No Donald Trump jest jednak kandydatem, który mówi, że Ukraina powinna płacić za broń, a nie dostawać ją za darmo. Powtarza, że się nieźle dogaduje z Putinem. Mówi, że jeśli ktoś nie dość wydaje w Europie na armię, to będzie wręcz zachęcał Rosję, żeby taki kraj najechała. To być może był żart, no ale jednak. Jak pan myśli, jakie podejście Donalda Trumpa do kwestii ukraińskiej choćby można by pogodzić z polskim stanowiskiem w tej sprawie?
Więc oczywiście, tak jak pan powiedział, są różne nieroztropne, sarkastyczne wypowiedzi, które potem właśnie funkcjonują w życiu publicznym. Natomiast to, o czym pan mówił, o tym, nazwijmy to kolokwialnie, straszeniu przez Donalda Trumpa krajów, które nie wypełniają zobowiązań sojuszniczych tym, że nie będą mogły liczyć na pomoc amerykańską, praktycznie nie jest niczym nowym, bo kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych zabiegali o to, żeby państwa, które są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, wywiązywały się ze swoich zobowiązań, czyli przede wszystkim chodzi o minimum 2% przekazywane na obronność. Dzisiaj sytuacja jest taka, że gro ciężaru finansowego funkcjonowania NATO, a przede wszystkim tworzenia realnych zdolności podejmowania jakichkolwiek działań militarnych ponoszą Stany Zjednoczone i nie ma w tym nic dziwnego, że amerykańscy przywódcy z większą czy mniejszą determinacją zabiegają o podział bardziej sprawiedliwy tej odpowiedzialności finansowej, zwłaszcza, że są kraje tak duże, tak bogate jak Niemcy czy inne kraje będące naprawdę w dobrej kondycji finansowej, które nie spełniają tego podstawowego wymogu. A ja przypomnę, że w Traktat Północnoatlantycki to nie jest tylko artykuł 5, o którym najczęściej mówimy, który mówi o pomocy krajowi napadniętemu, ale to przede wszystkim zobowiązanie krajów, które są stronami traktatu, do budowania własnych zdolności obronnych, do budowy własnego potencjału obronnego, który może być wykorzystywany w przypadku ewentualnej agresji jakiegoś państwa trzeciego.
No tak, my wydajemy dwa razy więcej niż to natowskie minimum, więc moglibyśmy pewnie służyć ewentualnemu prezydentowi Trumpowi jako przykład do naśladowania.
I wielokrotnie, panie redaktorze, służyliśmy nie tylko prezydentowi Trumpowi, ale innym politykom amerykańskim i osobom zajmującym się bezpieczeństwem jako przykład kraju, który najpoważniej dzisiaj chyba traktuje bezpieczeństwo, bo jeśli chodzi o ujęcie procentowe PKB, to Polska dzisiaj, o ile się nie mylę, jest krajem albo najwięcej wydającym procentowo w ujęciu do PKB na zbrojenia, albo w absolutnie ścisłej czołówce.
Tak, to prawda. byliśmy na Bliskim Wschodzie, byliśmy za oceanem, to jeszcze zajrzyjmy na Nowogrodzką. Czy pan wie, co będzie dziś tematem spotkania władz Prawa i Sprawiedliwości?
Ja mogę powiedzieć tylko o tych doniesieniach medialnych, które również państwo cytowali w swoim serwisie. Nie jestem członkiem ścisłych władz Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym no, nie mam takiej wiedzy.
No, te doniesienia, ja powiem, głoszą, że tematem będzie już kolejna kampania wyborcza przed wyborami do Europarlamentu. Gdyby pan mógł doradzić, gdyby pan mógł tam się znaleźć na Nowogrodzkiej i służyć radą, to na czym pana zdaniem można by oprzeć tę kampanię teraz?
No przede wszystkim ja tutaj nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby kształtować kampanię wyborczą, bo tak jak powiedziałem, no nie jestem w ścisłym kierownictwie naszej formacji politycznej, natomiast wiem, że...
Ale życzy jej pan dobrze, prawda? Więc dlatego
pytam. I dlatego właśnie jest druga część mojej wypowiedzi. Mogę powiedzieć to, o czym mam wiedzę, mianowicie wiem, że były analizowane kampanie zarówno ta do parlamentu polskiego, do Sejmu, do Senatu, jak i ta do wyborów samorządowych. Wybory samorządowe udało nam się wygrać. To oczywiście nie był jakiś wielki triumf, ale to był wynik satysfakcjonujący, bo przypomnę, że politycy Platformy Obywatelskiej, niektórzy z nich przynajmniej już pogrzebali Prawo i Sprawiedliwość, które miało się rozpaść i w ogóle nigdy więcej nie wygrywać, więc udało nam się osiągnąć tutaj dobry wynik. I jestem przekonany, że wnioski z tej kampanii samorządowej, która była merytoryczna, spokojna, będą wyciągnięte i podobnie będziemy w podobnym duchu równie skutecznie chcieli prowadzić kampanię do Europarlamentu.
No ale jakie to są wnioski? Bo PiS nadal rzeczywiście jest najpopularniejszą partią, ale różnica między wami i partią Tuska się zmniejszyła. Pan uważa, że ta kampania była sukcesem, że to, co się ostatnio stało z waszymi notowaniami, to jest optymalna krzywa, że tak powiem?
Przed chwilą wspominałem o tym, że kampania była merytoryczna i spokojna. Staraliśmy się przekonywać Polaków do głosowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiając konkretne pomysły programowe, konkretne rozwiązania, w tym wypadku dla samorządów, choć nie tylko, bo i również ogólnokrajowe. I uważam, że to działa dobrze. My mamy w Polsce poważny problem dzisiaj już, to znaczy pęknięcie takie społeczno-polityczne, polaryzacja polityczna zaczyna być groźna dla naszego kraju i wydaje mi się, że potrzebny jest język bardziej wyważony, więcej spokoju, więcej merytorycznego dialogu, a nie tylko takie egoizmy partyjne, czy właśnie rodzaj plemiennego działania, gdzie tak jak Platforma Obywatelska ostatnio, Donald Tusk nawet w ostatnim dniu kampanii wyborczej w piątek mówił, że to jest, nie jest żadna walka polityczna, nie jest rywalizacja polityczna, to jest walka dobra ze złem, czyli tak naprawdę mamy do czynienia z nie oponentem politycznym, który jest PiS, tylko jakimś wrogiem politycznym i wcielonym złem, który trzeba zniszczyć. Ten język prowadzi właśnie do takiej polaryzacji, jest to język nienawiści i uważam, że z tym trzeba walczyć, bo to zaczyna być problemem w Polsce. Mam na myśli już taki problem związany z bezpieczeństwem naszego kraju. Kraj, który jest tak podzielony politycznie, jest łatwiej zdestabilizować, łatwiej oddziaływać na niego z zewnątrz.
Jeśli chodzi o złych i dobrych kandydatów, jeszcze na koniec, wracając do przyszłych wyborów do Europarlamentu, mówiąc o tym, co w mediach się mówi, jakie nazwiska krążą, czy pan by się podpisał pod takimi nazwiskami jak Obajtek, Kurski?
Panie redaktorze, to podejmie decyzję kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, jaki będzie kształt naszych list. Natomiast wymienia pan nazwiska osób, które są związane z naszym środowiskiem politycznym. Natomiast tego rodzaju dywagacje są bezcelowe, bo po pierwsze musi być decyzja poszczególnych osób, czy chcą podjąć takie wyzwanie, jakim jest kandydowanie do Europarlamentu, a po drugie musi być decyzja naszego kierownictwa, czy takie osoby mają szansę znaleźć się na liście.
Były wiceminister obrony, były szef kancelarii premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk, który, jak rozumiem, do Brukseli się nie wybiera. Do Europarlamentu się
dziękuję
nie wybiera.
Dziękuję panu.
Michał Dworczyk, dziękuję.
Państwu. Kłaniam się.